Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Formy wsparcia osób z niepełnosprawnością to temat, który dziś podejmujemy. A razem z nami profesor dr habilitowany Wojciech Otrębski, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik pracowni interdyscyplinarnych kontekstów psychologii rehabilitacji. Witamy Panie Profesorze.
Dzień dobry, witam Państwa.
Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Kłaniamy się, panie wiceprezesie.
Witam serdecznie.
I jest z nami w studiu Tomasz Wieczerzak, kierownik Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnością Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panowie, pochylamy się nad tym tematem osób z niepełnosprawnością, ponieważ przy różnych okazjach, nawet w przekazie medialnym, gdy jest Dzień Osób z Niepełnosprawnością, czy też jest Dzień Osób z jedną z wielu chorób, które ograniczają funkcjonowanie w społeczeństwie tych osób, widzimy różnego rodzaju kadry, czy też wypowiedzi, które świadczą o tym, że osoby z niepełnosprawnością to osoby zatrudnione najczęściej do składania długopisów bądź robienia szczotek, czy też mioteł lub innych form takiej funkcji podstawowych, a okazuje się, że przecież osoby z niepełnosprawnością to wielcy fachowcy również w dziedzinie nauki. I moje pierwsze pytanie kieruję do profesora Wojciecha Otrębskiego. Jakie są psychospołeczne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w naszym społeczeństwie? Prosimy, panie profesorze.
Proszę Ojca, no, temat, któremu poświęcona jest dzisiejsza audycja, jest szalenie ważny, ponieważ praca dla każdego z nas, dorosłego człowieka, pełni bardzo ważną funkcję i bardzo ważne role w naszym życiu. Oczywiście nie tylko z punktu widzenia indywidualnego, ale również z punktu widzenia społecznego, grupowego czy narodowego. Żeby wykonywać pracę, czy wykonując pracę, my oczywiście pełnimy bardzo ważne role w życiu. To jest z jednej strony rola pracownika, z drugiej strony jest to rola kolegi w pracy, czy współpracownika, bo mamy wokół siebie innych pracowników, ale również czasami pełnimy rolę przełożonego w pracy. Innym razem pełnimy rolę podwładnego, czyli mamy przełożonych. I oczywiście cała ta sytuacja pracy, bycia w pracy, realizacji się w pracy jest sytuacją bardzo złożoną i oczywiście wymaga od każdego, kto w tych przestrzeniach pracy uczestniczy, wymaga bardzo różnych, różnorodnych kompetencji. I kiedy zazwyczaj, kiedy myślimy, tak biorąc pod uwagę społeczny odbiór niepełnosprawności, zazwyczaj kiedy myślimy o osobach niepełnosprawnych, to chyba jednym z ostatnich aspektów funkcjonowania, jedną z ostatnich ról, o której myślimy w kontekście osób niepełnosprawnych, to jest właśnie rola pracownika. Jakby kojarzy nam się niepełnosprawność z biernością zawodową, z tym, że osoba ma ograniczoną zdolność bądź nie ma w ogóle zdolności do wykonywania czynności pracy. I to jest prawdą, ale tylko w bardzo niewielkim stopniu, do bardzo małej, niewielkiej grupy osób niepełnosprawnych. Większość osób niepełnosprawnych ma możliwość, ma w sobie potencjał, ma kompetencje, które pozwalają jej realizować się w roli zawodowej. W tych wszystkich aspektach, o których wymieniłem. Jeszcze na przykład jest rola właściciela firmy. Wiele osób niepełnosprawnych prowadzi własną działalność gospodarczą lub wręcz zatrudnia innych pracowników, czyli jest właścicielami firm czy przedsiębiorstw. I teraz, proszę Państwa, ojciec powiedział na początku, że te prace, które wykonują osoby częściej są pracami prostymi niż pracami...
W przekazie medialnym i w świadomości społecznej. Chciałbym to podkreślić, bo
Oczywiście, że tak. Cały czas mówimy o tym tutaj, że jest troszkę inny odbiór społeczny niż rzeczywistość, prawda? Ale ja dlaczego o tym wspominam? Ponieważ wszystkie prace, wszystkie czynności zawodowe dają przestrzeń do właściwego pełnienia czy realizowania się w roli zawodowej. Bez względu na to, czy ktoś jest sprawny, czy niepełnosprawny, to ważne jest, żeby mieć pracę. Natomiast drugim jakby w kolejności jest, jaka to jest praca. Jaka to jest praca, prawda? I oczywiście, że są prace, które wymagają bardzo wysokich kwalifikacji, które wymagają bardzo wielu lat przygotowania zawodowego, studiów, bardzo specjalistycznych, szkoleń i tak dalej. I są prace, są czynności, które oczywiście są prostymi czynnościami. Ale jest to tak ułożone w społeczeństwie, że zarówno te proste czynności, jak i te bardzo zaawansowane, z wysokim stopniem specjalizacji i kwalifikacji, one są od siebie zależne. One są nawzajem sobie potrzebne. Czyli krótko mówiąc, pracujący, jesteśmy wszyscy pracujący pewną wspólnotą ludzi pracujących. I w tym momencie każdy z nas w tej wspólnocie ma swoje miejsce i swoje zadania do wykonania. I dobrze by było, gdyby osoby niepełnosprawne mogły w pełni w tej wspólnocie pracujących uczestniczyć. Wskaźniki, jakie mamy w Polsce, no nie są zadowalające. Aktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych mamy dalej niecałe 30% spośród tych, którzy mogliby być aktywni. Na tle statystyk europejskich to jest mniej więcej połowa, o połowę mniej niż jest ta średnia w Europie.
Panie profesorze, wejdę w zdanie, ponieważ padają cyfry, padają też określenia. Co to znaczy, że mamy 30% aktywnych spośród tych, którzy mogliby być aktywnymi? Mogliby być aktywnymi, czyli?
Czyli osoby w wieku produkcyjnym.
I zdolne do podjęcia pracy.
No w tym wypadku to jest różnie, bo niektóre z nich, z tych osób mogą mieć orzeczenie o braku zdolności, ale orzeczenie o braku zdolności, proszę ojca, to nie jest jednoznaczne z brakiem rzeczywistej możliwości wykonywania pracy. Bo czynności zawodowe, pracę można wykonywać w bardzo różnym zakresie. W bardzo różnym zakresie. I my tutaj mówimy dzisiaj już nie o pracy w zawodzie, bo nie zawsze osoba może pracować w konkretnym zawodzie i zdobyć kwalifikacje pełne dla danego zawodu.
Nie tylko osoba z niepełnosprawnością, ale również osoba w pełni sprawna, jak to byśmy
określili.
Dokładnie,
ale może wykonywać czynności, które w tym zawodzie się mieszczą. Tak? I na przykład będzie to osoba, która nie będzie fryzjerem, ale będzie mogła być pomocą fryzjera. Nie będzie piekarzem, ale będzie mogła być pomocą piekarza. I to jest bardzo ważne, że dla każdej osoby jest miejsce w sytuacji pracy. Tylko trzeba to miejsce znaleźć i dobrze dopasować osobę do miejsca i miejsce do osoby. To może na początek bym tyle.
Formy wsparcia osób z niepełnosprawnością. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktor habilitowany Wojciech Otrębski. Panie profesorze, zapytałem o te psychospołeczne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Pan profesor na samym początku użył też sformułowania, no właśnie, indywidualne. I teraz zapytałbym, jakie znaczenie ma szansa, możliwość, perspektywa dla osoby z niepełnosprawnością, dla niej samej w tym wymiarze i aspekcie indywidualnym, to, że kształci się, że może podjąć pracę, że może być, że tak się wyrażę, produktywną dla siebie samego, dla swojej rodziny, a tym samym dla społeczeństwa, czyli nie już taki społeczny, ale bardzo indywidualny aspekt.
Proszę Państwa, proszę Ojca, mamy bardzo wiele źródeł, w których badacze też i myśliciele, że tak określę, autorów, mówią o ogromnej wartości pracy dla człowieka jako osoby, jako jednostki. Jednym z głównych myślicieli, oczywiście dla nas szczególnie ważnych, jest święty Jan Paweł II, który w swojej encyklice Laborem Exercens bardzo szeroko przedstawił to zagadnienie, wyjaśniając, jaką wartością dla człowieka jest praca, jak wiele praca wnosi dobra w życie człowieka. Oczywiście pisał też o wielu innych kwestiach, ale z punktu widzenia indywidualnego, jak ojciec prosił, żeby się odnieść, prawda? Więc jest to ogromnie ważne dla każdego. Proszę Państwa, praca jest głównym, pełnienie roli zawodowej jest głównym w odbiorze społecznym, jest głównym wyznacznikiem dorosłości i dojrzałości człowieka. Czyli jeżeli ktoś nie pracuje, to bardzo często jest też postrzegany jako niedorosły i niedojrzały, bo nie pracuje. Natomiast jeżeli ktoś pełni rolę zawodową, jest pracownikiem, nawet jeśli wykonuje proste czynności, to ma szansę na to, żeby w odbiorze społecznym być wyżej w rankingu, być lepiej spostrzeganym, bo jest osobą samodzielną, jest osobą zarabiającą na swoje utrzymanie, jest osobą zdolną do pełnienia roli pracownika. To jest niesamowicie istotne dla każdego człowieka na ziemi. Dla każdego człowieka i w tym również dla osób chorych i niepełnosprawnych, żeby móc realizować się również poprzez rolę pracownika.
I być społecznie przydatnym, użyję takiego sformułowania. Dziękujemy, profesor Wojciech Otrębski. Jest z nami również Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Panie prezesie, no i teraz przechodzimy do tych idei, które powiedział pan profesor, cytując nawet świętego Jana Pawła II, do rzeczywistości. Jakie są formy wsparcia dla zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością?
Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do dzisiejszej audycji. I najpierw chciałbym poruszyć ten wątek, o którym ojciec wspomniał na samym początku. Tych stereotypów i tego negatywnego obrazu, która większość z nas, także przez przekaz medialny, ma w głowach dotyczący zatrudnienia osób niepełnosprawnych na rynku pracy, ale także pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Bo gdzieś tam widzimy i takim obrazkiem jesteśmy karmieni, taki obraz właśnie negatywny, a to jest zupełnie coś innego. Osoby niepełnosprawne są doskonałymi pracownikami, pracownikami lojalnymi, odpowiedzialnymi. A wtedy, kiedy uda się połączyć odpowiedzialność w zatrudnieniu, dostosowanie przestrzeni pracy, umiejętne wykorzystanie instrumentów wspierających zatrudnienie osoby niepełnosprawne, tak jak wspomniał pan profesor, większość osób niepełnosprawnych bez trudu znajdzie się na rynku pracy. I rzeczywiście to jest tak, no my reprezentujemy pracodawców, którzy podjęli takie działania, podjęli, nie powiem, trud czasem dotyczący zmian organizacyjnych w swojej działalności, zmian dotyczących finansowania, czasem istotnych zmian wręcz technicznych dotyczących procesów czy elementów funkcjonowania swoich przedsiębiorstw po to, żeby właśnie zatrudniać osoby niepełnosprawne i razem z osobami niepełnosprawnymi budować wspólnie nasz dobrobyt, nasze PKB, polskie PKB, tak żebyśmy rzeczywiście mogli sprawniej funkcjonować i realizować też ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. I oczywiście bez wsparcia, które jest udzielane ze środków publicznych, głównie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pewnie ciężko byłoby osiągnąć nawet te wskaźniki, o których powiedział przed chwilą pan profesor, bo faktycznie nadal patrzymy na zachód, patrzymy na to, jak to wygląda w ten sposób, ale pamiętajmy, że bardzo często pod przykrywką lepszych wskaźników kryje się na przykład inny system orzekania o niepełnosprawności, stwierdzania niepełnosprawności i zupełnie inne aspekty są brane pod uwagę w poszczególnych państwach, wtedy kiedy mówimy, że ktoś jest w ogóle osobą niepełnosprawną. I rzeczywiście pracodawcy chętnie chcą korzystać z instrumentów wsparcia, tak jak powiedziałem, tych finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak choćby dofinansowanie do wynagrodzeń, jak elementy związane z możliwością odpowiednich statusów do zakładu pracy chronionej czy zakładu aktywności zawodowej, ale także korzystają z innych instrumentów, które są bezpośrednio ukierunkowane na przykład na dostosowanie przestrzeni, stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Tych instrumentów jest rzeczywiście bez liku. Oczywiście też pamiętajmy o tym, że obok tego, że chwalimy, że te instrumenty funkcjonują, one gdzieś tam wymagają pewnych korekt i zmian. To zawsze jest taka rola organizacji, tych praktyków, którzy korzystają z tych instrumentów, żeby zgłaszać zapotrzebowania. Na przykład bardzo cieszymy się, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, wybrał nas jako partnera w takim dużym projekcie finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma wypracować modyfikację czy wprowadzenie, uzupełnienie katalogu instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Cieszą nas te inicjatywy, które mamy nadzieję, że za chwilę od słów, od planów, projektów przekształcą się w rozwiązania legislacyjne, choćby zatrudnienie wspomagane, którego bardzo brakuje w polskim systemie wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Bierzemy aktywny udział w tych wszystkich dyskusjach dotyczących właśnie orzekania o niepełnosprawności, czy dyskusji na temat systemu wsparcia. To wszystko składa się na kompletny system i rzeczywiście te dofinansowania do wynagrodzeń, te inne instrumenty, które dotyczą osób niepełnosprawnych, dzisiaj funkcjonują, są oczywiście przedmiotem dyskusji, ale dają tą szansę na funkcjonowanie bezproblemowe na rynku pracy tych osób, które są w tym systemie i z niego korzystają.
Panie wiceprezesie, cieszy nas współpraca PFRON-u z POPON-em i nowe perspektywy, nowe inicjatywy dla osób z niepełnosprawnością. Z pańskiego doświadczenia jako wiceprezesa Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, czy pracodawcy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością raczej z uznania wobec ich potencjału, ich możliwości, czy raczej z wyrachowania dla pozyskiwanych instrumentów wsparcia?
To tak nie działa. Przede wszystkim pracodawca chce zatrudnić odpowiedniego pracownika na odpowiednie stanowisko pracy. I tak dobiera i potrzeby swoje, i tak dobiera kandydatów do pracy. To jest podstawa. Nie da się tworzyć biznesu, nie da się prowadzić działalności gospodarczej w oparciu o instrumenty wsparcia wyłącznie. Pamiętajmy, że instrumenty wsparcia, które są kierowane, ten główny, podstawowy, który trafia do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, nie jest rekompensatą zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. To nie jest tak, że z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej pracodawca otrzymuje jakieś ekstra pieniądze ponad koszty związane z zatrudnieniem każdego pracownika, bo dofinansowania nie mogą przekroczyć 75% poniesionych kosztów płacy, a dodatkowo są ograniczone jeszcze kwotowo. W związku z tym to zatrudnienie nie jest rekompensowane w 100%, ani nie powstaje żadna nadwyżka z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej u pracodawcy. Więc ja z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć w imieniu pracodawców zrzeszonych w POPON-ie, że przede wszystkim ten biznes oparty na zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynika tak naprawdę z tego, że to są najlepsze osoby do wykonywania tej konkretnej pracy.
Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Temat, który podejmujemy, formy wsparcia osób z niepełnosprawnością. W studium w Warszawie pan wiceprezes Krzysztof Kosiński, przed komputerem w Lublinie profesor Wojciech Otrębski, a w studium Tomasz Wieczerzak. Edukacja, świat nauki, perspektywy, jak to wygląda, jeżeli osoby z niepełnosprawnością chcą podjąć studia, ale też w tym wymiarze edukacji, czyli szkoła podstawowa, szkoła średnia.
Proszę ojca, więc należałoby zacząć od tego, że osobom niepełnosprawnym należałoby uświadomić, że tak naprawdę porządna edukacja w dużej mierze jest w stanie zniwelować wiele aspektów, które wiążą się z różnymi formami niepełnosprawności, które dotykają poszczególne osoby, czy to niepełnosprawność ruchowa, czy to niepełnosprawność sensoryczna, ale sąd jest też pewną polisą i w przyszłości umożliwiającą samodzielne funkcjonowanie, samodzielne życie. I od tego, w jaki sposób ta edukacja zostanie poprowadzona od samego początku, czyli powiedzmy od szkoły podstawowej poprzez szkołę średnią, a studia, zależy tak naprawdę to, kim ta osoba niepełnosprawna stanie się w przyszłości i z niepełnosprawnością i jakie będą jej możliwości, czy to zawodowe, czy to społeczne. Ważnym aspektem, jeśli chodzi o edukację, już od samego początku jest sprawa taka, aby jak gdyby profil edukacyjny osoby niepełnosprawnej skompilować z jej niepełnosprawnością. To znaczy nie powinno być tak, a niestety bardzo często się jeszcze tak dzieje w polskich rodzinach, w polskim społeczeństwie, że to w dużej mierze rodzina bądź opiekunowie decydują o tym, w jaki sposób osoba z niepełnosprawnością będzie edukowana, czy też jaki kierunek studiów skończy. My tutaj w naszym kraju możemy powiedzieć, że jak gdyby otwieranie się w ogóle edukacji na osoby z niepełnosprawnością rozpoczęło się od lat 90. To wówczas powstały pierwsze klasy integracyjne, najpierw w szkołach podstawowych, potem w liceach. I w zasadzie od połowy lat 90. zaczęto na poważnie zajmować się tym problemem w szkolnictwie wyższym. Tutaj jako przykłady takich uczelni, które były w zasadzie prekursorami w tym zakresie, można podać Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Warszawski. Natomiast ja powiem coś niepopularnego, to znaczy w tym sensie, że pierwszy etap edukacyjny wcale nie powinien się odbywać w klasach integracyjnych w szkołach masowych, moim zdaniem. Dlatego, że w tym pierwszym etapie rozwoju osoby z niepełnosprawnością równie ważna jak edukacja jest rehabilitacja. I przez te pierwsze lata osoba z niepełnosprawnością powinna przebywać w miejscu, w ośrodku, w którym otrzyma rehabilitację, która w konsekwencji umożliwi jej w pełni rozwój intelektualny i edukacyjny. Niestety klasy integracyjne czy też szkoły integracyjne nie są w stanie zaoferować tych wszystkich możliwości rehabilitacji, które oferują specjalistyczne ośrodki. I teraz w momencie, kiedy osoba z niepełnosprawnością jest odpowiednio wyrehabilitowana i na tyle, na ile było to możliwe, jej wszystkie trudności związane z niepełnosprawnością zostały zniwelowane, wówczas można spokojnie myśleć o dalszej edukacji już w normalnych warunkach. Dlaczego o tym mówię? To troszeczkę wynika z autopsji. Ja mniej więcej do piątej klasy szkoły podstawowej jeszcze wówczas.
Pan jest osobą z niepełnosprawnością.
Tak, przebywałem w takim ośrodku, który łączył rehabilitację z edukacją. I w momencie, kiedy specjaliści z tego ośrodka doszli do wniosku, że w zasadzie rehabilitacyjnie nie są w stanie mi już pomóc, bo dotarłem do pewnego poziomu nie da się przeskoczyć. Ja wszedłem bez problemu, bez w zasadzie żadnej wielkiej integracji do nauczania masowego, co pozwoliło mi po pierwsze, o czym się rzadko mówi, mam nadzieję, że tutaj pan profesor się ze mną zgodzi, co pozwoliło mi na rozpoczęcie budowania, nauki budowania właściwych relacji z ludźmi. Ja tego nie potrafiłem i bardzo często było tak, że normalne dla społeczeństwa zachowania w danym środowisku ja odbierałem za takie, które są wymierzone w moją osobę, czy też nie potrafiłem właściwie reagować. Dlatego ważny jest ten też aspekt, aby osobę z niepełnosprawnością nauczyć właściwego funkcjonowania w społeczeństwie pod kątem relacji z rówieśnikami, z pozostałymi pracownikami w firmie czy ze studentami na uczelni wyższej. I teraz dobranie właściwego kierunku studiów do niepełnosprawności pozwala na założenie, że w przyszłości osoba z niepełnosprawnością będzie mogła podjąć pracę. Ja od urodzenia choruję na mózgowe porażenie dziecięce, wskutek czego mam niedowład czterokończynowy, bardziej kończyn dolnych, mniej kończyn górnych, ale jednak. Teraz do czego zmierzam i po co o tym mówię? I wiadomo, że wszystkie kierunki techniczne w moim wydaniu od razu odpadały. Bo ja nie wykonam żadnych czynności precyzyjnie. Ja nawet mam kłopot z pisaniem ręcznym. Więc należało pomyśleć o kierunku, który pozwoli mi pracować, ale nie będą w tym przeszkadzały moje ograniczenia związane z niepełnosprawnością i poszedłem w stronę kierunków humanistycznych, które nie wymagały ode mnie w tym momencie sprawności manualnej. Dzięki czemu trafiłem na Uniwersytet Mikołaja Kopernika i tam się potoczyła moja ścieżka dalej, droga edukacyjna. W tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że każda osoba z każdą niepełnosprawnością tak naprawdę, jeśli chce, może zdobyć każdy szczebel edukacyjny, to znaczy od...
I naukowy.
I naukowy, właśnie do tego dojdę. Od magistra po profesora. Nie ma ograniczeń, dlatego że technika i przychylność społeczna oraz władz poszczególnych uczelni poszła tak dalece, że jeżeli tylko osoba niepełnosprawna ma taką ambicję, to jak najbardziej wykształcenie może zdobyć. Ja tutaj jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo mówimy dzisiaj o pracy. Trzeba zwrócić na jeden bardzo istotny aspekt pracy, mianowicie praca dla osoby niepełnosprawnej z niepełnosprawnością jest formą terapii i rehabilitacji. Dlatego, że poprzez pracę...
Daje też środków do życia.
To oczywiście, ojcze, i do tego też nawiążę, ale poprzez pracę tak naprawdę, znowu niestety powiem na własnym przykładzie, ja jestem zmuszony do poruszania się, czyli pracowania mięśniami i tak dalej, wykonywania pewnych czynności i tak dalej. Środków do życia, oczywiście, praca pozwala mi na niwelowanie aspektu bardzo trudnego dla osoby niepełnosprawnej, jakim jest ciągłe proszenie o wsparcie. Bo ja mogę być osobą niezależną, co ma bardzo duże znaczenie dla psychiki osoby z niepełnosprawnością.
Formy wsparcia osób z niepełnosprawnością zapewne nasi odbiorcy, słuchacze widzą, że zarówno ten wątek, który podejmuje pan profesor, jak również pan wiceprezes czy pan Tomasz Wieczerzak mogłyby stanowić odrębny profil rozmów niedokończonych, odrębny temat, ale dziś łączymy te trzy wątki, te trzy sprawy w rozmowach na temat form wsparcia osób z niepełnosprawnością. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony do studia 56 657 0013 lub 657 0011 0012 0013 dla słuchaczy i widzów spoza granic i 0014 536 600 lub 536 600 400. Zapraszamy Państwa. Telefony ukazały się na ekranach, może bez tych wszystkich pomyłek, które były w moim wydaniu. Zapraszamy. Pan profesor Wojciech Otrębski, no niejako przez pana Tomasza został pan wywołany, jeżeli chodzi o tę kwestię edukacyjną, pierwszy etap edukacji dla osób z niepełnosprawnością w takim wymiarze odrębnym, czyli w szkołach specjalistycznych, nie w szkołach publicznych. Jak pan ustosunkuje się do tej tezy pana Tomasza?
Znaczy, ja z tą tezą w części się zgadzam. Natomiast mówiąc o edukacji w kontekście ucznia z niepełnosprawnością, należy pamiętać, że sposób życia z niepełnosprawnością, sposób przeżywania tej niepełnosprawności, nawet tego samego typu niepełnosprawności, jest różny u dwóch różnych osób. W związku z czym możemy przyjąć takie założenie, że dla części osób jako element startowy, a być może nawet i docelowy w edukacji, czyli w całym procesie edukacji, tych kilkunastu lat edukacji, najlepszym miejscem będzie miejsce specjalistyczne. Natomiast zawsze znajdziemy też i takie osoby niepełnosprawne, takich uczniów niepełnosprawnych, którzy od samego początku świetnie odnajdują się w integracji włączającej. Ona jest nazywana włączająca, inkluzyjna, integracyjna. Możemy dzisiaj potraktować te pojęcia jako synonimy. I teraz o co chodzi w tym całym, w tej całej kwestii edukacji? Chodzi o to, żeby była różnorodność oferty. To znaczy błędnym jest myślenie, że należy z punktu wyjścia wszystkich rozdzielać na kształcenie specjalistyczne i kształcenie ogólnodostępne, ale błędnym jest też założenie, że wszyscy uczniowie z niepełnosprawnością natychmiast odnajdą się w formie organizacji, jaką jest kształcenie ogólnodostępne. Obydwie te formy, czyli kształcenie specjalistyczne i kształcenie ogólnodostępne, powinny współistnieć ze sobą i powinny tworzyć system, w którym uczniowie mogą się poruszać w każdą stronę. Czyli zaczynamy od kształcenia w organizacji specjalistycznej i przechodzimy potem do kolejnego etapu kształcenia w formie włączającej, czyli ogólnodostępnej, ale mamy i takie sytuacje, i one są powszechnie znane, że rozpoczyna się edukacja w szkole ogólnodostępnej, ale uczeń albo jest źle prowadzony, bo placówka nie jest przygotowana do tego, żeby taką edukację właściwie prowadzić. Takich placówek jest wiele w Polsce, które nie są przygotowane, a to robią. I ten uczeń po kilku latach nauki trafia w dość drastycznych okolicznościach nierzadko do szkolnictwa specjalnego, specjalistycznego. Ale to już jest traktowane w odbiorze społecznym jako porażka. Natomiast to powinno być dostępną możliwością, czyli podejmujemy pewną próbę w kształceniu ogólnodostępnym, nie sprawdza się, więc przenosimy dziecko do kształcenia specjalistycznego. Podejmujemy pewną próbę w kształceniu specjalistycznym, dziecko osiąga, uczeń osiąga pewną integrację swojego funkcjonowania, pozwalającą na to, żeby pójść w szkolnictwo ogólnodostępne i proponujemy i umożliwiamy mu taką drogę, taką ścieżkę. Tego jeszcze w Polsce w tak plastycznym sposób dostępnym to nie jest.
Panie profesorze, pytanie, które się rodzi w takiej sytuacji, chociaż wiadomo, ja nie jestem rodzicem, ale kto ma decydować o tej różnorodności wyboru form, które istnieją? Czy rodzice, a jeżeli rodzice, to czy sami, czy powinni korzystać z jakichś form pomocy, czy konsultacji? Ponieważ no sam widzę tutaj na tym styku wiele, wiele takich form uprzedmiotowienia dziecka z niepełnosprawnością, zarówno przez rodziców, jak i te przez te instytucje czy organizacje, które mogą sobie rościć prawo do ponad wiedzy i decydowania o losie osoby z niepełnosprawnością jeszcze w tym wieku wczesnoszkolnym czy szkolnym.
Proszę Państwa, proszę Ojca, prawo w Polsce jest bardzo jednoznaczne, które obowiązuje dzisiaj. Ostateczny głos co do miejsca edukacji dziecka, które każde dziecko w Polsce musi spełnić obowiązek szkolny, i rodzic ma obowiązek mu to umożliwić, ale ostateczną decyzją, gdzie to dziecko się uczy, ostatecznie decyzję podejmuje rodzic. I to jest bardzo silne docenienie tutaj roli rodzica. ale rodzi to również bardzo duże niebezpieczeństwo. Ponieważ jeżeli rodzic nie słucha albo nie chce słuchać informacji, które płyną od specjalistów oceniających dziecko, pracujących z dzieckiem wcześniej i sugerujących, że to dziecko nie jest gotowe do tego, żeby wejść w szkolnictwo ogólnodostępne, albo że placówka, do której to dziecko ma pójść, nie jest przygotowana do pracy z dzieckiem z tak specyficznym zakresem funkcjonowania, jakie u niego występuje, czy ograniczeń funkcjonowania, jakie u niego występuje, to nierzadko rodzice, chcąc spełnić swoje marzenia, podejmują decyzję wbrew wszystkim wskazaniom o tym, żeby dziecko uczyło się, rozpoczynało edukację w szkole ogólnodostępnej. Tak jak powiedziałem wcześniej, nierzadko po kilku latach takiej próby okazuje się, że w bardzo już takim kryzysowym stanie emocjonalnym, psychicznym czy nawet fizycznym dziecko niestety rozpoczyna kolejny rok edukacji w szkolnictwie specjalnym, gdzie znowu okazuje się po jakimś czasie, odzyskuje radość życia. Odzyskuje radość życia. Więc kwestia...
jest bardzo indywidualna, bardzo.
Tak, bardzo, ale kto? Na pewno nie sam rodzic. Na pewno zespół ludzi, specjalistów, łącznie z rodzicem, a jeżeli to jest już starsze dziecko, to także i z tym dzieckiem, które też powinno mieć głos i wypowiedzieć swoje marzenia, swoje życzenia i tak dalej, to powinna być decyzja wspólna, bardzo przemyślana. Bardzo przemyślana. A przede wszystkim to, czego się w Polsce jeszcze tak powszechnie nie robi, proszę Państwa, to nie analizuje się jakości kształcenia w tym środowisku ogólnodostępnym, do którego dziecko ma trafić. Nie analizuje się tego pod kątem potrzeb edukacyjnych.
Przepraszam, panie profesorze, bo wiem, że czeka osoba, która do nas telefonuje. Proszę nam to jednak wyjaśnić szerzej, to o czym pan teraz mówi, że nie analizuje się jakości kształcenia.
Proszę ojca, jeżeli rodzic posyła dziecko do szkoły, to niewiele wie o stanie profesjonalnego przygotowania, specjalistycznego przygotowania pedagogów pracujących w tej szkole w zakresie kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I to po prostu wygląda różnie. W niektórych szkołach ten poziom przygotowania specjalistycznego jest bardzo wysoki i to grono pedagogiczne radzi sobie świetnie, natomiast w innych szkołach po prostu sobie nie radzi.
Rozumiem. Dziękuję bardzo. Profesor Wojciech Otrębski. Radio Maria Telewizja Trwam. Prosimy. Halo.
Pochwalony.
Jezus Chrystus.
Witam serdecznie. Od początku przysłuchuję się Państwa rozmowie. I
kto do nas telefonuje?
Joanna z Katowic.
Prosimy Pani Anno.
Ja chciałam tutaj zwrócić się do słów profesora Otrębskiego, który wcześniej mówił o zatrudnieniu. No niestety ja jestem osobą, która ma bardzo wiele chorób i akurat mam stopień umiarkowany. Niestety muszę tutaj przyznać, że pracodawcy z wyrachowaniem zatrudniają osoby niepełnosprawne. I nawet spotkałam się z taką sytuacją, że powiedziano mi, że powinnam wziąć i załatwiać sobie niepełnosprawność z tytułu jakichś psychicznych, dlatego że po prostu front więcej płaci i on takich i pracodawcy takich ludzi zatrudniać teraz chcą. Czyli już nie z umiarkowanym, tylko z takim specjalistycznym, ciężkim, psychicznym orzeczeniem, prawda, bo wtedy pracodawca więcej dostaje za takiego pracownika i wcale nie dostosowuje się takich, że tak powiem, zatrudnienia do poszczególnych osób. Po prostu są działy, jest ewentualnie jakaś drobna produkcja. Proszę zobaczyć, w ochronie może pan tylko mieć umiarkowany, nielekki nawet stopień niepełnosprawności, a tak poza tym nigdzie więcej zatrudnienia nie można dostać. No to bardzo
pani
dziękuję.
Pani Anno, bardzo gorąco dziękuję. Myślę, że pani bardziej to pytanie kierowała do Krzysztofa Kosińskiego, wiceprezesa. Akurat on o tym mówił, ale wydaje się, że wszyscy gdzieś z tyłu głowy czekaliśmy na to pytanie związane z orzecznictwem o niepełnosprawności i jednocześnie o tym, czego oczekuje rynek pracy, a co jest rzeczą faktyczną. Ale poproszę o taką odpowiedź pana profesora, następnie pana wiceprezesa i obecnego w studiu pana kierownika Tomasza Wieczerzaka. Prosimy, pan profesor.
To jeżeli państwo pozwolicie, to ja skupię się na tym ostatnim elemencie, o którym ojciec wspomniał, a mianowicie o rynku pracy. Otóż, proszę państwa, zdarza się często, że osoba niepełnosprawna nie może znaleźć pracy takiej, jaką by chciała, ale nie dlatego, że jest niepełnosprawna, tylko dlatego, że kompetencje, które posiada, kompetencje zawodowe w obszarze, w którym mieszka, nie są po prostu potrzebne. Nie potrzebuje się pracowników z takimi kompetencjami. I tutaj jest cały problem w tym szkoleniu i doszkalaniu, czy nabywaniu kolejnych kwalifikacji. Pan pełnomocnik tutaj też wskazywał na to. Otóż z jednej strony my musimy bardzo uważać, żeby jakby szyć na miarę. To jest takie właśnie zindywidualizowanie. Ale jednocześnie musimy szyć w określonych realiach. A tymi realiami jest dostępny rynek pracy. Czyli jakiego pracownika, z jakimi kompetencjami, z jakimi kwalifikacjami w danym społeczeństwie, w danym środowisku, w danym miejscu fizycznie, mieście, powiecie może, pracodawca szuka. Pracodawca szuka. I jeżeli ten pracodawca szuka takiego pracownika, to tak jak pan prezes powiedział, w mniejszym stopniu pracodawcy pewnie patrzą na to, czy jest to osoba sprawna, czy niepełnosprawna, a raczej, czy ten pracownik będzie tę pracę w stanie wykonać w sposób, którego pracodawca oczekuje. W sposób, którego pracodawca oczekuje, być może przy jakimś większym lub mniejszym dostosowaniu organizacyjnym, czy wyposażeniowym, czy technologicznym całego procesu czynności zawodowych, które się na danym stanowisku podejmuje. Prawda? Natomiast, no, proszę państwa, tak jak i w każdej grupie zawodowej, tak i w grupie pracodawców, no, mamy skrajne sytuacje osób, które no, próbują robić pewne rzeczy nie do końca zgodnie z prawem lub nie do końca uczciwie, ale jestem przekonany, że to jest margines. Myślę, że pan prezes będzie więcej mógł na
ten temat. Nie tylko w kwestii relacji do osób z niepełnosprawnością, ale również do pracowników w swojej firmie, ale zatem o tych nadużyciach dzisiaj nie do końca chcemy rozmawiać. Prosimy, pan Krzysztof Kosiński.
Dziękuję, panie profesorze. Ja bardzo dziękuję za ten głos też, tak? Bo rzeczywiście tak jest. I pozwolę się odnieść nie tylko do telefonu naszej telewizji, ale także do tego, co pan profesor powiedział. Bo rzeczywiście w Polsce trochę brakuje tego systemu. Tak jak pan profesor wspomniał o tym systemie na etapie edukacyjnym i możliwości swobodnego przechodzenia pomiędzy różnymi formami wsparcia. Tak od lat dyskutujemy w ogóle o systemie wsparcia osób niepełnosprawnych, o uzupełnieniu tych istniejących instrumentów, choćby o mieszkalnictwo chronione. Tak samo zawsze podnosimy głos, że na rynku pracy powinny istnieć wszystkie formy, które są potrzebne osobom niepełnosprawnym, w których osoby niepełnosprawne się odnajdują. Jedną z takich form są choćby zakłady pracy chronione i proszę zobaczyć choćby z raportu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bardzo rzetelnego, opublikowano stosunkowo niedawno, większość osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione w takich zakładach, gigantycznie popierały to, że mogą na przykład korzystać z tych form wsparcia, że to jest takie środowisko, w które one dużo lepiej się odnajdują niż na otwartym rynku pracy. A większość osób, które znalazły swoją pracę, na przykład w firmach, które utraciły taki status zakładu pracy chronionej, ten dramatyczny spadek jakości wsparcia, które mógł oferować pracodawca, był przez te osoby odbierany bardzo negatywnie i bardzo negatywnie wypowiadały się na temat tego, że właśnie takiego wsparcia nie mogą już otrzymywać, bo system już nie pozwala takiemu pracodawcy takiego wsparcia udzielać. Więc podpieranie każdej nogi instrumentu, każdego instrumentu, stawianie na powiązanie tych instrumentów, na swobodę przepływu osób pomiędzy instrumentami, to jest bardzo istotny element w każdym aspekcie funkcjonowania osób niepełnosprawnych, ale nie tylko. A jeżeli chodzi o tą sytuację, o której mówiła pani, która do nas zadzwoniła, to tak jak powiedział pan profesor, no wszędzie znajdzie się ktoś, kto bardzo negatywnie chce wykorzystać system, ale w przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które jest dosyć specyficzne, które rzeczywiście bardzo często oparte jest na takim systemie, że osoby niepełnosprawne trafiają do miejsc pracy, w których już pracują osoby niepełnosprawne, o czym też powiem za chwilę, ale na przykład są to firmy, które muszą właśnie przez konieczność wypełniania wymagań wynikających z przepisów prawa osiągać odpowiednie wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. I być może ta negatywna odpowiedź dotycząca tego, kogo możemy zatrudnić w sensie formalnym, nie tym kompetencyjnym i kwalifikacyjnym, tylko w sensie formalnym, aby nadal móc na przykład realizować formy wsparcia, jak zakład pracy chronionej, może być odebrana przez osobę niepełnosprawną właśnie w takim negatywnym świetle, że my nie chcemy kogoś o takim, a nie innym stopniu niepełnosprawności. To nie wynika z niechęci pracodawcy, to wynika z tego, że ma pewne rygory narzucone przez prawo i musi tych rygorów przestrzegać. Jak wskaźniki zatrudnienia osób o odpowiednim stopniu niepełnosprawności, żeby nie utracić statusu zakładu pracy chronionej, zakładu aktywności zawodowej itd., itd. Tych elementów jest naprawdę bardzo dużo. A takim chyba najfajniejszym elementem, który dotyczy zatrudnienia osób niepełnosprawnych, to jest trochę tak jak taki przykład, zawsze mam przed oczami, to jest tak jak się mówi o osobach z tatuażem, że jeżeli mówimy o osobie z tatuażem, to zna się bardzo mało osób, które ma jeden tatuaż, a jeszcze mniej, które ma dwa. Bo to działa w ten sposób, że jak zatrudnimy osobę niepełnosprawną i widzimy, że ona jest zaangażowana, chce pracować, buduje kapitał społeczny w firmie, stawiamy na różnorodność, tak, rozwijamy się dzięki temu, to jesteśmy bardziej otwarci na zatrudnienie kolejnych osób niepełnosprawnych i my do tego przekonujemy pracodawców. Dodatkowo jeszcze, to o czym też powiedział pan profesor, to wsparcie szyte na miarę, realizowane choćby przez organizacje pozarządowe, jak Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, którą właśnie my, pracodawcy, powołaliśmy do życia po to, żeby tak kierować wsparcie i tworzyć takie instrumenty wsparcia na tym etapie przed zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej, żeby jej kompetencje i kwalifikacje odpowiadały potrzebom rynku pracy, żeby ona trafiła do dopasowanego wsparcia i była doskonale przygotowana do tego, że znajdzie swoje zatrudnienie właśnie na lokalnym rynku pracy, na zmieniających się nowoczesnych technologiach, które są coraz bardziej wymagają od nas coraz większej wiedzy i kompetencji. I to właśnie realizują też organizacje pozarządowe, bardzo istotny element tego systemu.
No, panie wiceprezesie, żeby nie wyszło z naszej audycji tak, że osoby z niepełnosprawnością to tatuaż na tkance żywego organizmu.
Jakim nie, chodzi wyłącznie o to, że wiedza o tym, jak odbiera się osobę niepełnosprawną w pracy, właśnie patrzymy albo przez to, co powiedział ojciec na samym początku, przez ten negatywny przekaz medialny, tak, że widzimy osoby niepełnosprawne jako osoby słabsze, gorsze w zatrudnieniu czy w pełnieniu ról społecznych, ale jeżeli spotkamy się z osobą niepełnosprawną, jeżeli zatrudnimy osobę niepełnosprawną, to nagle się okazuje, że dzięki zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jesteśmy lepszą firmą i będziemy już stawiać na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Dziękuję bardzo. Tomasz Wieczerzak do telefonu pani Anny.
Ja chciałbym tu, ojcze, zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Należy pamiętać, że osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy podlegają takim samym prawidłom, jak całe społeczeństwo. I osoby z niepełnosprawnością powinny pamiętać o tym, że jeżeli chcą się na tym rynku pracy utrzymać i chcą tą pracę pracować na coraz lepszych, lepiej płatnych czy lepszych stanowiskach, to nieustannie powinny podnosić swoje kompetencje, kwalifikacje, dokształcać się i zbierać doświadczenie zawodowe. I też powinny zrozumieć jeden podstawowy aspekt, że mimo wszystko w większości niepełnosprawności, ja tu mogę się wypowiedzieć po stronie niepełnosprawności ruchowej, osoba niepełnosprawna, wszystko jedno do jakiej branży trafi, z niepełnosprawnością ruchową w pewnym sensie będzie mniej wydajna niż pracownik sprawny, dlatego że pewne czynności robi wolniej, robi inaczej i tak dalej. Wykonuje, bo robi to brzydkie określenie, wykonuje inaczej, a w związku z tym pracodawca winien od państwa jednak otrzymać pewną rekompensatę, dlatego że bierze na siebie pewien ciężar, może to źle powiedziane,
odpowiedzialności,
pewien ciężar odpowiedzialności za funkcjonowanie tej osoby w miejscu pracy. Więc też nie należy jak gdyby wychodzić z taką postawą pretensji do pracodawców, że starają się sobie to zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością, zwłaszcza z niepełnosprawnością znaczną, w jakikolwiek sposób w pewnej części zrekompensować. Natomiast...
Panie Tomaszu, jeżeli nie z pretensjami do pracodawców, to w jakim wymiarze mogą być usprawiedliwione, czy są usprawiedliwione pretensje do ustawodawcy, który określił orzecznictwo o niepełnosprawności, różne stopnie niepełnosprawności?
Proszę ojca, na dzień dzisiejszy to orzecznictwo, które my mamy, czyli orzecznictwo o lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności, po pierwsze odbiega tak naprawdę od tego, co jest na Zachodzie, dlatego że na Zachodzie orzekając o niepełnosprawności danego człowieka, bardziej patrzy się na jego możliwości społeczne i pełnienia ról społecznych. Natomiast u nas bierze się pod uwagę jednostkę chorobową i zaawansowanie czy skutki, jakie ona wywołała w organizmie człowieka. Poza tym proszę pamiętać, że tak naprawdę jest to odwzorowanie orzecznictwa PRL, które miało pierwszą, drugą i trzecią grupę inwalidzką. W dużej mierze zmieniło się to tylko nazywnictwo. Mało tego. Problem w naszym kraju jest jeszcze taki, że my mamy dwa równoległe systemy orzecznictwa, które bardzo często nijak się mają do rzeczywistości, dlatego że mamy orzecznictwo ZUS-owskie, które orzeka o zdolności bądź niezdolności do pracy i mamy to orzecznictwo o rodzajach i stopniu niepełnosprawności, z tym, że te dwa rodzaje orzecznictwa dają różne zupełnie uprawnienia w różnych aspektach życia społecznego i zawodowego. I teraz to, że ktoś jest według orzecznictwa ZUS-u, użyję tutaj nomenklatury fachowej, osobą całkowicie niezdolną do pracy i niezdolną do samodzielnej egzystencji, wcale nie musi oznaczać, że jest osobą ze znacznym na przykład stopniem niepełnosprawności. Dlatego, że mógł orzekać chociażby zupełnie inny zespół orzekający i kierować się zupełnie innymi przesłankami i odwrotnie. Proszę zobaczyć, podam prosty przykład. Według ZUS-u osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji ma prawo do tego świadczenia uzupełniającego 500 zł dla osoby z niepełnosprawnością. Ale orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w gruncie rzeczy w swojej nomenklaturze oznacza dokładnie to samo, że jestem osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji. Natomiast jak pójdę z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprosić o to świadczenie, to organy państwowe mi powiedzą: nie, nie, ty musisz jeszcze posiadać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez ZUS. Jest to w pewnym sensie absurd, dlatego że jeżeli ktoś jest osobą z niepełnosprawnością o pewnym natężeniu, to ta niepełnosprawność nie różni się niezależnie od sytuacji, jakiej się znajduje. Czy ja będę w pracy, czy ja będę w domu, czy ja będę na wakacjach, to ja będę dokładnie tak samo niepełnosprawny, bo tu się nic nie zmienia w moim stanie fizycznym, psychicznym i tak dalej. I moje pytanie jest takie, po co funkcjonują dwa systemy orzecznictwa? Trwają, z tego co wiem, od lat prace nad tym, żeby ten system ujednolicić. Poszczególne rządy zapowiadają, że ten system orzecznictwa zostanie zmieniony, zostanie wprowadzony jeden i tak dalej, ale tak naprawdę nic się nie dzieje. I ktoś wczoraj bardzo mądry mi powiedział, że nie dzieje się dlatego, że jeżeli na przykład pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, który przyjdzie na to stanowisko, nie przeprowadzi tej reformy w ciągu jednego roku, pierwszego swojego urzędowania, to już jej nie przeprowadzi, dlatego że później są wybory i ludzie mu to zapamiętają. A tak naprawdę istnienie dwutorowego orzecznictwa wprowadza tylko chaos i zamęt. Podam jeszcze inny przykład i mam nadzieję, że tu pan wiceprezes i pan profesor się ze mną zgodzą. Do dofinansowania, do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji nie uprawnia pracodawcę orzecznictwo ZUS-owskie. Pracownik niepełnosprawny musi posiadać orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Czyli ja się pytam, jaki jest sens z jednej strony orzekania ZUS-u o zdolności do pracy, a z drugiej strony orzekania powiatowego centrum o stopniu niepełnosprawności, żeby uzyskać wsparcie do zatrudnienia siebie jako osoby niepełnosprawnej.
Rozmawiamy dziś o formach wsparcia osób z niepełnosprawnością. Pańska wypowiedź nie była upolitycznieniem osób niepełnosprawnych, ale na grunt polityki, czy chcieliśmy, czy nie, weszliśmy. Wiem, że zgłasza się pan Krzysztof Kosiński. Odbierzemy telefon i...
Tylko to precyzowując...
Tak, prosimy.
Tylko jedno zdanie. Doprecyzowując, chodzi dokładnie o pewne formy dofinansowania do wynagrodzeń, a nie o wynagrodzenie ogólnie.
Dziękujemy bardzo. Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam na imię Zbigniew i mam jakieś szczęście do ojca, bo trzeci raz się dodzwoniłem i trzeci raz trafiłem na ojca. Ale miałbym takie pytanie, bo ja jestem chory na raka złośliwego krtani. Mówię przy pomocy protezy głosu i chciałbym zapytać, czy może panowie profesorowie by mi coś podpowiedzieli, bo ja mam obywatelstwo polskie, stałe zamieszkanie w Polsce, w Niemczech. Jestem zameldowany tylko czasowo, dlatego że mam refundowane tutaj pewne akcesoria pozwalające mi w miarę normalnie.
Akcesoria medyczne, rozumiemy, panie Zbigniewie. Panie Zbigniewie, prosimy, bo tutaj o doprecyzowanie. Czy pan jest w tak zwanym wieku produkcyjnym, czyli krótko mówiąc, ile pan ma lat?
58, ale to nie o to chodzi, bo ja proszę ojca mam tutaj przez niemieckie służby medyczne orzeczone 100% niezdolność do pracy. Polscy orzecznicy już drugi raz orzekają po 3 lata, a jak zapytałem, dlaczego To znaczy, czy ja mógłbym się starać o to świadczeniu zupełniające 500 zł, to pani na informacji w ZUS powiedziała, że mi się nie należy. Dlaczego? Chciałbym prosić o wytłumaczenie i ewentualną pomoc panu profesorów albo poradę przynajmniej.
Dziękujemy pani Zbigniewie, gorąco serdecznie pozdrawiamy. Oddajemy tu głos panom. Pan profesor, pan wiceprezes, pan kierownik. Kto odpowiada?
Może ja, jeśli mogę.
Widzę, że pan Tomasz, pan Krzysztof Kosiński.
Proszę pana, podstawowym kryterium i w zasadzie jedynym uprawniającym do świadczenia uzupełniającego dla osoby niepełnosprawnej z niepełnosprawnością jest posiadanie orzeczonego przez ZUS, orzeczonej przez ZUS całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Jeżeli pan otrzymuje orzeczenia na okresowe, to mniemam, że ma pan orzeczoną niezdolność do pracy w stopniu całkowitym, ale nie ma tego dodanego sformułowania, że jest pan niezdolny do samodzielnej egzystencji, czyli wymaga pan wsparcia osoby trzeciej przez 24 godziny na dobę. I teraz pani w informacji, która udzielała panu odpowiedzi, wyraziła swoje stanowisko prawdopodobnie na podstawie tego, jak pan jej przekazał, jakie posiada orzeczenie ze strony ZUS. Jeśli chce się pan ubiegać o to świadczenie, to należy do ZUS-u wystąpić o dodatkowe orzeczenie niezdolności do samodzielnej egzystencji, bo tylko to sformułowanie zawarte w orzeczeniu ZUS-owskim uprawnia pana do takiego świadczenia. Nie ma żadnej innej możliwości.
Dziękujemy. Tomasz Wieczerzek. Prosimy, Krzysztof
tylko
Kosiński.
Uzupełniając jeszcze, tak, to jeszcze uzupełniając, bo pan przedstawił, że ma orzeczenie. Możemy domyślać się, że to jest orzeczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale być może jest to także orzeczenie albo tylko orzeczenie wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Na podstawie obu tych orzeczeń może pan uzyskać w jednostce samorządu terytorialnego w powiecie. Najczęściej jest to realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Wsparcie na przykład z tytułu likwidacji barier w pana przypadku będą to bariery techniczne. Takie dofinansowanie po prostu trzeba zawnioskować na jakiś sprzęt niezbędny
panie
do pana funkcjonowania.
Pan Zbigniew jest w Niemczech. On tak to mocno podkreślił, że on jest obecnie mieszkańcem.
Tak, ale mówię. Tak, no, ale może, bo ma orzeczenie polskie, tak jak powiedział, tak? Ma też adres w Polsce, więc tutaj mógł występować o takie instrumenty wsparcia na poziomie powiatowego centrum pomocy rodzinie. A w przypadku na przykład, gdyby znalazł zatrudnienie w przedsiębiorstwie właśnie o statusie zakładu pracy chronionej czy o statusie zakładu aktywności zawodowej, to ze środków zgromadzonych z tytułu ulg, które takie firmy mają na takim specjalnym koncie odpowiednio Zakładowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo w Zakładowym Funduszu Aktywności, różne formy wsparcia, na przykład na zakup leków, na wsparcie w zakresie likwidacji barier, także mógłby tam odnaleźć.
Dziękujemy. Pan profesor?
Ja w tym temacie nie mam nic do powiedzenia. To nie jest mój obszar, w którym się specjalizuję.
Panie profesorze, dobiega końca ta pierwsza część naszego spotkania. Pozostaniemy przy panu profesorze. Co pańskim zdaniem jest największą formą wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, na którą pan chciałby zwrócić uwagę? Co doradziłby pan rodzicom, rodzinom czy samym osobom z niepełnosprawnością w poszukiwaniu tych form wsparcia?
Proszę pana, proszę ojca, myślę, że będę tutaj bardzo odkrywczy, bo to, co teraz powiem, to jest ważne dla każdego człowieka. Otóż najlepszą formą wsparcia są życzliwi ludzie wokół. I to zarówno wtedy, kiedy jesteśmy dziećmi, uczniami i realizujemy cały proces w systemie edukacji, jak i wtedy, kiedy jesteśmy już dorosłymi i marzymy albo udaje nam się zrealizować i realizujemy się w roli zawodowej. I wtedy również potrzebujemy osoby życzliwe wokół nas, a szczególnie kiedy jesteśmy niepełnosprawni, które nam w realizacji tych ról pomogą. Pomogą w takim zakresie, w jakim my tego będziemy potrzebować. I ta pomoc może być, jak tutaj było mówione i przykłady były podawane, w sposób sformalizowany i do tego mamy różne instytucje, fundusze, które taką sformalizowaną pomoc świadczą, ale również ta pomoc mająca charakter nieformalny, czyli albo różnego typu grupy wsparcia, albo po prostu grupy przyjaciół, grupy dobrych sąsiadów, grupy życzliwych współpracowników, grupy kolegów i koleżanek w szkole, którzy w sposób zupełnie bezinteresowny po prostu pomagają.
I ta Panie profesorze, dziękujemy, ponieważ jeszcze mamy tutaj pana Krzysztofa Kosińskiego. Jakie pan formy wsparcia wskazałby?
Poza tym, o czym dzisiaj mówiliśmy, czyli budowaniu świadomości możliwości osób niepełnosprawnych, poza tymi elementami związanymi z tym, żeby tak jak dla wszystkich, nie tylko osób niepełnosprawnych, to przygotowanie do kariery zawodowej było optymalne pod kątem potrzeb rynku pracy, aktualnych potrzeb rynku pracy, tak mówimy o tym, że jednym z najważniejszych i najpopularniejszych instrumentów wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych są dofinansowanie do ich wynagrodzeń. I ten instrument pozwala dzisiaj ponad 231 tysiącom osób niepełnosprawnych pracować. Więc dbajmy o to, żeby te instrumenty, które się sprawdzają, także funkcjonowały. Dyskutujmy o nich, ale pamiętajmy, że one działają.
To jest 30% osób zdolnych do aktywności, prawda?
Proszę sobie wyobrazić, co by się wydarzyło, gdyby takiego instrumentu nie było.
To prawda. Tomasz Wieczerzek?
Nie, proszę ojca, ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że należałoby udzielić wsparcia rodzicom i opiekunom, ale nie materialnego, tylko psychologicznego i specjalistycznego po to, żeby oni się w tej całej sytuacji umieli odnaleźć.
Formy wsparcia osób z niepełnosprawnością. Dziękuję panom za uczestnictwo w rozmowach niedokończonych. Dziękuję państwu. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Świętego Jana Pawła II, doktor habilitowany Wojciech Otrębski. Dziękuję panie profesorze. Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w studiu telewizji Trwam w Warszawie. Dziękujemy.
Dziękuję
I też
bardzo.
Pan Tomasz Wieczerza, kierownik Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnością Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.